Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w naszym kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem, który daje nam się poznać przez swoje słowo, ale który także daje nam się właśnie spotkać ze sobą w swoim słowie. To słowo ciągle Bóg do nas kieruje. To słowo ciągle słyszymy, ciągle poznajemy. To słowo ciągle do nas dociera. I chodzi o to, abyśmy, jak uczy Jezus, byli tą żyzną glebą, która wydaje plon 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Byśmy nie byli słuchaczami, którzy oszukują samych siebie, którzy tylko słuchają, a tego słowa nie wprowadzają w czyn. Choć zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo to Boże Słowo wprowadzić w czyn, bo dziś każdy z nas ma jakąś taką intuicję, która podpowiada nam, jacy powinniśmy być, czego Bóg od nas chce w konkretnych sytuacjach. Tylko że kiedy przychodzą te konkretne sytuacje, to niejednokrotnie robimy całkiem inaczej. Ale na szczęście dla nas Bóg od nas się nie odwraca, nie zniechęca się, nie traci do nas cierpliwości i zawsze daje kolejną szansę, zawsze możemy do Niego wrócić. I to widzimy też właśnie w Bożym Słowie, które pozwala nam z Panem Bogiem się spotkać, które pozwala nam zobaczyć, jaki ten Bóg naprawdę jest, ale też możemy w tym Słowie zobaczyć samych siebie. Możemy przejrzeć się w tym Bożym Słowie jak w lustrze. I choć czasami, zwłaszcza kiedy czytamy Stary Testament, nie wszystko jakoś wydaje się dla nas oczywiste, nie wszystko jakoś rozumiemy, to jednak to Boże Słowo ciągle pozostaje dla nas lustrem. Nie przede wszystkim, bo przede wszystkim to Boże Słowo mówi nam o Panu Bogu. Nie o nas, ale o Panu Bogu. Bo to też jest ważne, byśmy patrząc na Boże Słowo, przede wszystkim widzieli Pana Boga. Nie to, że Słowo Boże mówi nam o nas, ale mówi nam o Panu Bogu. By to rzeczywiście ten Pan Bóg ciągle był punktem odniesienia. Dzisiaj coraz częściej spotykamy się z czymś takim, że to właściwie człowiek sam jakoś decyduje, jak coś rozumieć, jak coś widzieć, jak coś trzeba wytłumaczyć. Człowiek sam chce decydować, co jest dobre, co złe. Ciąga pokusa szatana, która zaczęła się od pierwszych ludzi w raju. Będziecie jak Bóg. Będziecie wiedzieli, co jest dobre, co złe. To wy będziecie o tym decydować, bo będziecie jak Bóg. I dzisiaj myślę, że człowiek jako taki coraz częściej daje się znowu na tę pokusę szatana nabrać. I dlatego ciągle nam trzeba z pokorą wracać do Bożego Słowa, by ciągle sobie przypominać, że to Bóg jest punktem odniesienia. Że to nie człowiek decyduje, co jest dobre, a co złe, ale ten, który człowieka stworzył, Bóg. I dlatego ciągle trzeba nam odkrywać na nowo to Boże Słowo. W naszych spotkaniach powoli zbliżamy się do końca Księgi Liczb. Przejdziemy dzisiaj do 35 rozdziału tej księgi, to już przedostatni rozdział. Bóg mówi. Nie są to zawsze, mówię, łatwe słowa w tym sensie, że nie tyle nawet do wypełnienia, ale właśnie do jakiegoś takiego zrozumienia, o co tu rzeczywiście chodzi. I pierwsza część tego rozdziału 35 Księgi Liczb mówi o dziale Lewitów. Pamiętamy, że ród kapłański, ród Aarona, także ród Lewitów nie miał określonego działu ziemi, jeżeli chodzi o ziemię obiecaną. Wszystkie pozostałe pokolenia miały określony przydział ziemi. Kapłani i Lewici, którzy pełnili służbę przy Panu Bogu, mieli pamiętać, że ich działem, czyli ich bogactwem, nie jest ziemia, nie jest posiadany majątek, ale ich bogactwem jest Bóg. Bóg jest ich bogactwem. To Pana Boga mają, tak może troszkę w cudzysłowie powiedzieć, przede wszystkim posiadać. Bogu mają podporządkować całe swoje życie i od tego Pana Boga w swoim życiu, ale także przez to w życiu narodu wybranego mają dbać. Pozostałe pokolenia mają dbać o tę ziemię, którą otrzymali, ten majątek, bogactwo, które też jest znakiem Bożego błogosławieństwa. To bogactwo mają pomnażać, czyniąc sobie ziemię poddaną. A w przypadku kapłanów i lewitów można by powiedzieć, że mają pomnażać Bożą chwałę w swoim życiu i w życiu narodu wybranego. Bóg jest ich bogactwem, Bóg jest ich działem. Dlatego czytamy w tym 35 rozdziale Księgi Liczb już na początku. Pan powiedział do Mojżesza na równinach Moabu: nakaż Izraelitom, aby ze swoich dziedzicznych posiadłości oddali Lewitom do zamieszkania i niektóre miasta. Niech im dadzą również przyległe pastwiska. I dalej czytamy. 6 z tych miast, które przekażecie Lewitom, będzie miastami azylu, gdzie będą się chronić zabójcy. Oprócz tego przekażecie im jeszcze 42 miasta. Wszystkich miast, które razem z pastwiskami należeć będą do Lewitów, będzie 48. Przy oddawaniu tych miast należących do dziedzictwa Izraelitów, większe plemię odda ich więcej, a mniejsze mniej. Każde powinno oddać Lewitom liczbę miast odpowiednio do otrzymanej posiadłości. Nie ma więc jakiegoś takiego ścisłego określenia, o jakie miasta chodzi. Zaraz przejdziemy do miast azylu, tutaj trochę inaczej to wygląda. Ale generalnie nie ma jakiegoś takiego wyliczenia, o jakie miasta tutaj chodzi. Też nie wiemy tak naprawdę do końca, czy rzeczywiście ten nakaz Pana Boga został wprowadzony w życie. Bo w późniejszych gdzieś księgach nie ma o tym wzmianki oprócz tych miast azylu. Czyli miast, które Izraelici dali Lewitom, by tam mogli schronić się ci, którzy nieumyślnie zabili drugą osobę. O tym za chwilę. Ale tutaj Lewici, którzy wspierają kapłanów w ich posłudze, mają też pamiętać, że ich działem jest przede wszystkim Bóg. Ich bogactwem jest Bóg. I to, dzięki czemu mogą żyć, zależy od dobroci innych. Pozostałe plemiona izraelskie mają dbać o lewitów, o kapłanów, którzy w ich imieniu sprawują kult Boży, sprawują liturgię. Oczywiście widzimy tutaj jakieś analogie, podobieństwa do roli kapłana dzisiaj w Kościele, że tym bogactwem kapłana ma być przede wszystkim właśnie Bóg, że kapłan jest powołany do tego, by pomnażać Bożą chwałę w swoim życiu, w życiu ludzi, którzy są koło Niego. Oczywiście jako kapłani potrzebujemy też pewnych rzeczy do jakiegoś godziwego życia tutaj na ziemi, ale naszym bogactwem jest przede wszystkim Bóg. To Jego chwałę mamy pomnażać. To o Jego chwałę, o Jego imię mamy dbać. Co mamy chociażby w modlitwie pańskiej? Święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. O to ma dbać przede wszystkim kapłan. To ma dawać ludziom. A ludzie mają dbać o kapłana. Oczywiście nie mają czynić z tego kapłana jakiegoś, nie wiem, przedmiotu kultu, nawet złe sformułowanie, ale kapłan ma być kapłanem i ludzie wobec niego mają postępować jak wobec kapłana, nie jako wobec kogoś, kto rzeczywiście, może nie wiem, jest z tego świata czy coś takiego. Nie. Ktoś, kto jest prawie jak Bóg. Nie o to chodzi. Ale myślę, że to, jak ludzie dbają o kapłana, wypływa z tego, czy kapłan rzeczywiście pomnaża chwałę Boga. Czy Bóg rzeczywiście jest jego bogactwem. Czy przede wszystkim troszczy się o sprawy Pana, o to, by się Jemu podobać. Jeżeli tak jest, to gdzie rzeczywiście o tego kapłana dbają. I idźmy dalej. Druga część tego 35 rozdziału Księgi Liczb mówi o miastach azylu. I znowu, Pan powiedział do Mojżesza. Już o tym tutaj kiedyś mówiliśmy, że Izrael nie wymyśla czegoś sam. Nie kieruje się swoją mądrością. Otrzymuje to od Pana Boga. To Bóg jest tym, który daje określone zasady swojemu ludowi. Pan powiedział do Mojżesza, oznajmij jeszcze Izraelitom. Gdy wejdziecie za Jordan do ziemi Kanaan, wybierzcie sobie miasta, które służyć wam będą za miasta azylu. Znajdzie tam schronienie ten, kto nieumyślnie zabił drugiego człowieka. Miasta te będą dla was ratunkiem przed mścicielem krwi, aby zabójcy nie pozbawiono życia, zanim nie stanie przed sądem społeczności. Wyznaczycie 6 miast, które staną się dla was miastami azylu. 3 takie miasta powinny się znajdować po tej stronie Jordanu, a 3 w ziemi Kanaan. Będą to wasze miasta azylu. I tymi miastami azylu były miasto Beser, miasto Ramot i miasto Golan. To było po wschodniej stronie Jordanu. Natomiast w ziemi Kanaan miastami azylu były Kadesz, Sychem i Hebron. 6 miast, w których mógł schronić się ten, kto nieumyślnie zabił drugiego człowieka, by mógł stanąć przed sądem. By mściciel krwi nie pozbawił go życia. Ten mściciel krwi, o którym czytamy też w Piśmie Świętym, chociażby w Księdze Kapłańskiej, Był to najbliższy krewny lub opiekun bezprawnie zabitego człowieka. Jego zadaniem było wymierzenie zabójcy kary śmierci. Ale także mściciel krwi był tym, który miał obowiązek wykupu krewnego, który z powodu ubóstwa musiał pozbyć się ziemi lub sam sprzedał się w niewolę. Czytamy o tym w Księdze Kapłańskiej, 25 rozdziale. Ale to określenie mściciel, po hebrajsku goel, odnosi się także do Pana Boga. To Bóg jest tym, który wybawia swój lud. To określenie wobec Pana Boga pojawia się chociażby w Księdze Hioba czy w Księdze proroka Izajasza. Bóg jest też tym mścicielem krwi, nie w sensie tym, który ma jak gdyby wyrównać rachunek krzywdy, ale tym, który ma obowiązek wykupienia swojego krewnego, który właśnie z powodu ubóstwa musiał pozbyć się ziemi, czy sam sprzedał się w niewolę. Oczywiście Bóg czyni to z miłości. To nie jest tak, że Bóg jakoś czuje się do tego, nie wiem, zobowiązany przepisami prawa. Bardziej, że to prawo jest Jego dziełem. On jest twórcą prawa, którym kierują się Żydzi. Ale Bóg, który ciągle przypomina swojemu ludowi, ja jestem waszym Bogiem, wy jesteście moim ludem, że Bóg rzeczywiście chce to czynić. Chce wybawiać swój lud. I te sześć miast, trzy po stronie wschodniej Jordanu, trzy po stronie zachodniej, czyli w ziemi Kanaan, te miasta należą do Lewitów. Widzimy więc, że oprócz tego, że mają one jakoś pomóc żyć Lewitom, by mieli jakieś środki do życia, że też Lewici mają troszczyć się o sprawiedliwość między ludźmi, między członkami narodu wybranego. Że każdy ma prawo do sprawiedliwego sądu. Że nie może być tak, że nawet jeżeli ktoś zabił drugiego człowieka, zwłaszcza nieumyślnie, że trzeba mu tym samym odpłacić. Oko za oko, krew za krew, ząb za ząb. Miasta te będą dla was ratunkiem przed mścicielem krwi, aby zabójcy nie pozbawiono życia, zanim nie stanie przed sądem społeczności. Znowu oczywiście trzeba by przywołać słowa Pana Boga, który mówi, kiedy sądzisz, nie miej względu na osoby, ani na ubogiego, ani na bogatego. Bo tu nie chodzi tylko, żeby nie mieć względu na to, że ktoś jest bogaty, że ktoś jest, nie wiem, szanowany, znaczny, że ma jakieś wpływy, że może mi coś, nie wiem, kiedyś załatwi. Ale także chodzi o to, żeby właśnie nie brać strony biednego, człowieka ubogiego, że no, skoro jest biedny, to musimy go jakoś inaczej, lepiej traktować w sądzie. Nie. Bóg wyraźnie mówi, nie będziesz miał względu na osobę, obojętnie kim ona jest, czy jest bogata, czy jest biedna. Masz ich traktować sprawiedliwie. I dlatego ten sąd społeczności, o którym mówi tutaj Księga Liczb, ma być sądem sprawiedliwym. Sądem, który jest jak gdyby przedłużeniem Bożego sądu. Na tyle, na ile można, bo oczywiście to Bóg tylko widzi, co tak naprawdę jest w człowieku. To Bóg zna serce człowieka. Inny człowiek nie jest w stanie tego do końca poznać. Tyle, na ile może, tym rzeczywiście ma się kierować. Że ten sąd ludzki ma być przedłużeniem Bożego sądu. Wrócimy do tego fragmentu 35 rozdziału Księgi Liczb mówiącego o miastach azylu w naszym następnym spotkaniu. Dlatego zachęcam, zapraszam do zapoznania się z resztą tego rozdziału. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.